W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witamy Państwa w audycji W tym coś jest. Dzień dobry, Panie Adamie.
Dzień dobry.
No dzisiaj wypada nam powiedzieć, że imieniny obchodzi Zozym. Jeśli wśród Państwa jest jakiś Zozym, to składamy mu serdeczne gratulacje. Jak macie w rodzinie Zozyma, złóżcie mu również gratulacje. Może jakiś prezent kupicie, nie czekając na gwiazdkę. Przystępujemy do tematów. Dzisiaj tematy mamy tak, rzekłbym, wagi ciężkiej. W związku z tym nie będziemy się za nadto rozwodzić. Poniedziałek. 40 lat temu komuniści wprowadzili w Polsce stan wojenny, a władzę przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego z Wojciechem Jaruzelskim na czele. Przez długie lata od zmiany ustroju w Polsce dyskutowano o stanie wojennym, ale gruba kreska pogwałciła poczucie sprawiedliwości wielu milionów Polaków. Pytaliśmy o to, dlaczego nie rozliczono i nie pociągnięto do odpowiedzialności sprawców stanu wojennego. Posłuchajmy, co o tym sądzą słuchacze.
Tak zwana Rada Ocalenia Narodowego została uznana za organizację zbrojną o charakterze przestępczym. Także każdy, kto będzie próbował tłumaczyć tych ludzi, no to de facto popiera nie tylko już zbrodniarzy, ale pospolitych bandytów, tak?
Polakom, chrześcijanom udało się wmówić, że ciągają po sądach biednych, schorowanych staruszków.
Uważam, że dżentelmeńskie słowo, że nie będziemy was ruszać, nie musiało być dotrzymane, bo akurat komuniści to nie byli dżentelmeni i po 89 roku powinno się mocniej podejść do rozliczeń.
Uważam i tutaj zawsze to będę podkreślał, że to jest problem szeroko rozumianego tego, że po prostu antykomunizm w Polsce był, jest i będzie sierotą, dopóki chyba jakby nie przejdzie to pokolenie, które te czasy pamiętało.
Z perspektywy historii uważam, że stan wojenny to było najmniejsze zło. Stan wojenny per saldo okazał się zwycięstwem, bo gdyby doszło do rzezi i zginęłoby kilkaset tysięcy Polaków w ratobójczych walkach.
Prawdę powiedziawszy, to nie za bardzo chce mi się na ten temat rozmawiać. Że tak powiem, za dużo mam w głowie słów, które nie nadają się do publicznej, że tak powiem, promocji. Filmik pokazany w telewizji, w którym pijany Michnik obściskuje generała, moim zdaniem bardzo wiele wyjaśnia. To jakoś tak pasuje do Wałęsy, czyli Bolka, a także resortowych dzieci w mediach. I umacnia się we mnie przekonanie, że okrągłostołowa zmowa gwarantowała jednym bezkarność, a drugim polityczną karierę, czyli to, co się uważa za mit założycielski, jest tutaj, nie waham się tego użyć, parszywym dealem, czyli dealem, który szkodzi nam do dzisiaj.
A przyczyną był okrągły stół oczywiście, gdzie nastąpiło według tej oficjalnej wersji historii pokojowe przekazanie władzy przez lewicę komunistyczną przedstawicielom Solidarności. A Solidarność to był bardzo złożony ruch z nurtem prawicowym, ale także z nurtem korowskim, czyli nurtem lewicowym.
Czy postkomunistycznym
w jakimś sensie. W jakimś sensie komunistycznym, bo ostatnio czytałem dziennik Tomasza Węclowy, znanego litewskiego literata, i on w 1970 roku spotyka się na takiej bibce alkoholowej z Adamem Michnikiem, opisuje Adama Michnika jako marksistę, żarliwego marksistę, czyli w 1970 roku na 11 lat przed stanem wojennym Adam Michnik jest żarliwym marksistą. Oczywiście,
no tak, bo to jest klub szerego koła, tak, te wszystkie ruchy,
ten marksizm,
dzieci partyjnych bonzów próbowały mieć swoją koncepcję na komunizm w Polsce.
Tak, ten marksizm oczywiście później, przynajmniej tak Adam Michnik twierdzi, mu z głowy wywietrzał, natomiast niewątpliwie był to człowiek o lewicowych przekonaniach. I to, że on się tak, mówiąc kolokwialnie, później skumał z generałem Jaruzelskim, nie jest niczym dziwnym, tak. No i były całe ogromne siły w Polsce, które były przeciwne skazywaniu Wojciecha Jaruzelskiego przez bardzo, bardzo długi okres czasu, ponieważ umówiono się przy okrągłym stole, że
włos im z głowy nie spadnie.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Prezydent podpisał nowelizację ustawy zaostrzającej kary za wykroczenia drogowe. Od nowego roku mandaty za przekroczenie prędkości i wykroczenia przeciwko kierowcom będą dużo wyższe. Tymczasem jeden ze znanych dziennikarzy celebrytów przez 6 lat jeździł autem bez wymaganych uprawnień, a wyrok, jaki otrzymał za ten czyn, to grzywna w wysokości 7,5 tysiąca złotych i roczny zakaz prowadzenia pojazdów. Przy okazji jeden z bokserów za podobne wykroczenie dostał 1,5 roku twardej odsiadki. Pytaliśmy we wtorek, czy zaostrzenie kar za wykroczenia i przestępstwa drogowe jest słusznym działaniem i czy wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach.
Jestem za tym, żeby zaostrzyć te przepisy i żeby one były nieuchronne i egzekwowane. Bezwzględnie.
Jak się obserwuje na przykład Polaków, którzy pracują w Niemczech, jeżdżą w Niemczech, to jeżdżą normalnie, zgodnie z przepisami. Przyjeżdża do Polski, dostaje jakiś wariackiego rozumu i jeździ jak mu się chce.
To się wszystko skupi na nas. I jestem za tym, żeby to jakoś, żeby ktoś to przemyślał wszystko. I po prostu to się skupi na nas. No ci, co mają immunitety, dalej będą jeździć. Ci, co celebryci, dalej będą jeździć.
Zwiększenie kwot mandatów pomoże. Myślę, że to po prostu bezpieczną jazdę i zgodną z przepisami trzeba mieć w głowie.
Ja wiem, że jest to po to, żeby odstraszyć piratów drogowych. Rozumiem i szanuję, tak? Natomiast no, zarobki nasze są niewspółmierne co do tych kar.
Pytanie moim zdaniem jest retoryczne, bo uważam, że skoro kary działają słabo i to, co na drogach się dzieje, to jest właściwie roller coaster dla tych ludzi, którzy chcą spokojnie jeździć, to moim zdaniem trzeba je radykalnie podnieść. To szkoda jest cokolwiek na ten temat gadać. I właściwie nawet jeden z głosów słuchaczy przypomina Norwegię i wydaje mi się, że powinniśmy spowodować, aby Polacy jeździli w Polsce tak jak oni jeżdżą, czyli Polacy w Norwegii, czyli ostrożnie, szanując przepisy. Natomiast co do celebrytów, no to w zasadzie to mamy temat dotyczący poniedziałku, czyli grubej kreski, czyli tak jakby niektórzy są jakby poza prawem, oni mają swoją grubą kreskę z racji, no nie wiem, czegoś tam, czy pochodzenia, czy koloru podniebienia, czy układów, czy tego, że po prostu sądy się są z nimi zakumplowane i wolno im robić więcej niż normalnym obywatelom.
No tak, to rzeczywiście widać, że w stosunku do celebrytów wielu sędziów, bo też nie możemy chyba powiedzieć ogólnie o sądach, traktuje ich łagodniej niż resztę społeczeństwa.
Zamiast odwrotnie.
Myślę, że tu też działa no, takie zjawisko. Sędziowie są ludźmi, o czym bardzo często zapominamy, bo sami sędziowie lubią sakralizować swój urząd. Jacy oni są tam na tym piedestale wysoko, lewitujący
i w ogóle... A nie czytali go.
Są zwykłymi ludźmi, popełniają często błędy, na co oburza się opinia publiczna i to jest zawód taki jak każdy inny. Ja miałem okazję się trochę przyglądać sędziom w pracy z różnych okazji. Nie, żeby było jasne, bo pan tak na mnie spojrzał, nie siedziałem. Także nie mam do sędziów jakichś osobistych urazów. Ale wracając teraz do tej drugiej kwestii, bo tu są wyraźne dwie sprawy. Wzrost wysokości mandatów. Ja opowiadałem się za tym już od dawna. To jest chyba nasza szósta rozmowa w ciągu ostatnich trzech lat.
Bo
ja dzisiaj tak próbowałem
policzyć
te rozmowy.
Sytuacja się na drogach polskich poprawia, ale ciągle mamy do czynienia z takim rodzajem zdziczenia.
I wielokrotnie i pan, i ja przy okazji audycji publicystycznych, w których bierzemy udział w ciągu tych trzech ostatnich lat wspominaliśmy o tym, że Polacy zupełnie inaczej zachowują się w krajach, gdzie są wysokie mandaty. Mówię o polskich kierowcach. Tam jeżdżą bardzo uważnie. Ja się temu też przyglądałem i w Belgii, i w Holandii, i w Niemczech, i w Danii, obserwując zachowania polskich kierowców i obserwując też, że tak powiem, samego siebie, swoje reakcje i to, co mi radzono, żeby bardzo, bardzo uważać, bo mandaty w tych wymienionych krajach są nawet horrendalne i łatwo stracić prawo jazdy i mieć skonfiskowany samochód, którego wyciąganie później z różnych policyjnych innych parkingów jest niezwykle trudne i niezwykle nieprzyjemne. Czyli potrafimy jeździć.
Tak, i umiemy.
I umiemy.
Tak, umiemy, tak. I szanujemy przepisy.
Szanujemy
Szkoda,
przepisy.
Że nie własne.
Właśnie. I ta uderzenie polskich kierowców nieprzestrzegających przepisów po kieszeni jest bardzo właściwym rozwiązaniem. Dodam jeszcze jedną rzecz. Ile dyskusji było przy tym obowiązkowym zatrzymywaniu się przed skrzyżowaniem. Ojej, że to nie zadziała i tak dalej. 40% mniej zabitych
na pasach.
To czyli już działa.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Nową Lewicę opuściło 5 parlamentarzystów. Postanowili utworzyć nowe koło o nazwie Polska Partia Socjalistyczna. Dla Nowej Lewicy jest to dotkliwa porażka wizerunkowa, ale także polityczna, gdyż traci wpływy w Senacie. Nowa Lewica od wielu miesięcy jest notowana w sondażach na poziomie 4,8%. W środowym otwartym mikrofonie pytaliśmy, dlaczego Lewica ma tak niskie poparcie społeczne. Posłuchajmy.
To już nie jest ta Lewica, co była kiedyś, co walczyła o ludzi i tak dalej. Oni walczą o swoje stołki. To są baranowie, większość z nich. To są ludzie bardzo bogaci. Gdzie im w głowie myślenie o biednych ludziach?
Jakaż to jest Lewica? No, Lewicą była przedwojenna Polska Partia Socjalistyczna, do której należał Józef Piłsudski.
Proszę pana, ja życzę Lewicy bardzo źle, ale to nie wypada, żebym o tym mówił. Ale proszę pana, oni mogą co najwyżej. LGBT, 60-ci, gejowskie śluby, adopcje dzieci. Oni na tym jadą, a nam to jest niepotrzebne.
Notowania Lewicy są niskie, ponieważ ludzie pamiętają ich rządy. Oni rządzili przez 2 kadencje i mieli swojego prezydenta, wtedy był Aleksander Kwaśniewski i te rządy były słabe.
No Lewica ostatnio sobie właśnie też strzeliła w kolano przez pomysł pana Czarzastego o przymusowych szczepieniach. No i w tej chwili no niestety Lewica się pogrąży i za chwilę 1% i po prostu się rozpłynie, zniknie.
Krótki bardzo komentarz. Lewica upada, bo my mamy w Polsce partię lewicową, nazywa się PiS.
Przysłuchiwałem się tej audycji i bardzo mnie ona ucieszyła, bo z jednej strony okazało się, że można w publicznym radiu ze słuchaczami w otwartym mikrofonie prowadzić rozmowy na bardzo wysokim, merytorycznym poziomie. Ludzie się bardzo różnili na ten temat poglądami. Pojawiło się bardzo wiele ciekawych wątków. Temat jest właściwie jak tak, rzeka. Tak. Moglibyśmy książkę napisać na ten temat. Ja to zredukowałem do 4 takich punktów, mój punkt widzenia na ten temat. Po pierwsze, żadna lewica, tylko kawiorowa lewica pławi się w luksusach, a biednych ma w nosie. Po drugie, umarł jej postkomunistyczny, kochający czasy PRL-u elektorat. Po trzecie, ugrzęzła ta lewica w obyczajowych miazmatach. A po czwarte, rolę lewicy w znaczeniu socjalnym wypełnia obecnie PiS. I moim zdaniem jakby to chyba wyczerpuje temat, bo my troszeczkę źle definiujemy polityczną rzeczywistość na lewicę i prawicę. Że tak powiem, trudno sobie nam wyobrazić, że może istnieć lewica katolicka.
Oczywiście ci, którzy się przyglądali różnym procesom polityczno-historycznym, dobrze wiedzą, że taka lewica katolicka w Polsce istniała.
Tak.
Istniała i istnieje, bo rzecz jasna są wierzący o poglądach lewicowych. No to jest dość trudny temat, dlatego że równocześnie to są wierni Kościoła i oni są związani doktryną Kościoła i nauczaniem nie tylko papieskim, ale wypracowanym stanowiskiem w stosunku na przykład, nie wiem, do życia poczętego. To są często pewne sprzeczności. Ale no, wracając do lewicy, bo ja nie chciałbym się koncentrować na tym. Lewica jak gdyby wypadła poza tą swoją tradycyjną rolę, bo jej tradycyjna rola polegała na obronie interesów
socjalnych.
Teraz lewica z marksizmu wzięła to, że oni się uważają za obrońców interesów uciskanych. I teraz do uciskanych zaliczyli kobiety, zaliczyli gejów, lesbijki, transseksualistów. I te grupy queer, Oczywiście dorzucili do tego klimat, konkurując z zielonymi, ale wracając do polskiej lewicy, to jest po prostu mieszanina od sasa do lasa, bo mamy tam ludzi, którzy pamiętają PZPR i byli w PZPR-ze.
No i mają pewien sentyment
tacy ludzie jak Robert Kwiatkowski czy Włodzimierz Czarzasty, tak. Mamy młodych neomarksistów, to takich marksistów poststrukturalistycznych, Adriana Zandberga i całe to jego statko.
Michnik, jeśli mogę.
Nie. Michnik nie jest marksistą poststrukturalistycznym z całą pewnością, ale Adrian Zandberg...
Ale mówię o takich agresywnych i takich radykalnych poglądach, takich trochę z bajki wziętych.
Panie Krzysztofie, sam marksizm podzielił się już na tradycyjny, na neomarksizm. Tam jest tyle nurtów w tej chwili, że
to się już nie łapie.
Że tak, trudno się w tym połapać. A więc mamy część lewicy neomarksistowskiej, mamy część lewicy post-PZPR-owskiej, mamy to, co pan nazwał kawiarową lewicę i to, co złośliwi nazywają rozporkową lewicą, czyli właśnie tą obyczajową bardzo mocno. Nic dziwnego, że między tymi grupami iskrzy. To nie tylko w grę wchodzą osobiste ambicje, ale także różnice w postrzeganiu świata. I ja nowej lewicy nie wróżę przyszłości w Polsce.
Znaczy ja mam takie przekonanie, chciałem takie uogólnienie wygłosić, że każda struktura, czy każda instytucja, która tworzy taką strukturę, potrzebuje mieć swojego mitu założycielskiego, swoich bohaterów. I o ile katolicyzm i ta katolicka lewicowość ma Chrystusa w micie założycielskim, to ta lewica, o której my mówimy, jest podzielona z uwagi właśnie na te mity założycielskie i na te idee. Bo nie wiadomo, czy to jest Che Guevara, czy pani Lempart, czy to jest Lenin, czy to jest Daszyński. Mhm. Kto to właściwie jest? Nie mają tego uspójnionego. W związku z tym oni się będą się schodzili w ramach tworzenia wspólnych list, ale tam zawsze, zgadzam się z panem, nigdy nie będzie jedności takiej monolitycznej.
Nie będzie, bo nigdy nie było jedności na lewicy. Od samego początku jej powstania, to już Lenin narzekał na tak zwane sekciarstwo i dlatego brali towarzystwo, brzydko mówiąc, za mordę, bo bolszewicy
którzy byli mniejszością.
Najpierw byli mniejszością, a później wycięli wszystkich, no i oczywiście stali się większością. Natomiast jeśli chodzi o Kościół, zrobiłbym taką uwagę właśnie z tą lewicowością Kościoła, to też jest nie tak do końca, bo zasada solidaryzmu społecznego w Kościele jest dużo starsza niż zasada lewicowości. Ona bardzo mocno była obecna w encyklikach wielu papieży, w tym w nauczaniu Jana Pawła II. Dlatego też są rzymscy katolicy o lewicowych poglądach, natomiast nurtu typowo lewicowego w Kościele jako takim nie ma. My go mylimy z solidaryzmem społecznym. Natomiast była próba utworzenia ruchu księży marksistów. Ale z tym zrobił porządek Jan Paweł II.
W Polsce też byli tacy prawdziwi księże. Ale ja raczej, jeśli mówię o tej lewicowości w Kościele, to używam tego pewnego skrótu myślowego, bo to w ogóle jest mgliste dosyć pojęcie, co to jest lewica. Natomiast chodzi o to, że ten taki prosocjalny nurt jest obecny w chrześcijaństwie od samego początku.
I on nie jest lewicowy, bo pojęcie lewicy zostało wymyślone we Francji dopiero w XIX wieku.
Warto jest pamiętać, również w tym kontekście...
Przepraszam, pod koniec XVIII.
Warto jest też pamiętać, że między innymi na skutek chrześcijaństwa i przyjęcia chrztu nasz rzekomy pierwszy król, Mieszko, musiał porzucić handel niewolnikami.
No Mieszko był księciem i był ewidentnym handlarzem niewolników, prawda? O czym napisałem w swojej książce również o Mieszku.
I Polska 1000 lat temu porzuciła dorabianie się na niewolnictwie, jak to było w zwyczaju.
Pod wpływem właśnie religii chrześcijańskiej, choć trzeba też pamiętać, że w Rzymie w czasach chrześcijańskich funkcjonował bardzo duży targ niewolników. Bywało różnie. W Pradze też, między innymi święty Wojciech, biskup praski, naraził się tamtejszym świeżutkim chrześcijanom potępianiem handlu niewolnikami. No, bywało różnie. Biskupstwo magdeburskie miało też swoich niewolników, ale później Kościół zrobił z tym porządek.
Moglibyśmy o tym rozmawiać, bo mam wrażenie, że to jest pomieszanie poglądów.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy Otwartego Mikrofonu Radia Zachód.
Niemcy mają nowego kanclerza. Został nim socjaldemokrata Olaf Scholz, który odbył już 3 pierwsze zagraniczne wizyty od czasu zaprzysiężenia na fotel kanclerza Republiki Federalnej Niemiec. Był w Warszawie, gdzie spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim. Omawiając relacje z Polską, poprzestał na banałach i ogólnikach. Ponadto nowy kanclerz jest zwolennikiem federalizacji Europy pod przywództwem Niemiec. Pytaliśmy w czwartek państwa o to, jak będą wyglądać stosunki polsko-niemieckie pod wodzą nowych władz w Niemczech i czy Polska powinna domagać się reparacji za poniesione straty wojenne. Posłuchajmy, co o tym sądzą słuchacze.
Niemcy mają olbrzymią ofensywę w stosunku do Polski. Szacuje w granicach 100 lat, że po prostu ta część zaboru pruskiego po prostu wróci do Niemiec.
Reparacje uważam, że powinny być, dlatego że zniszczyli nasz kraj. Taka jest prawda.
Stosunki z sąsiadami powinniśmy utrzymywać właściwe, ale niech sąsiedzi właśnie w stosunku do nas też są uczciwymi.
Jest to kraj, który znakomicie sobie radzi bez wszystkich innych. Jest mocny gospodarczo i w zasadzie nie bardzo wiem, dlaczego my walczymy z tymi Niemcami. Przecież ekonomicznie jesteśmy od nich uzależnieni.
Niemcy postawiły sobie za punkt honoru podporządkować sobie Europę bez czołgów, bez obozów koncentracyjnych. Mówiąc o ideach wspólnych, ale to jest tylko idea.
Panie Adamie, też już o tym toczymy rozmowy. Wydaje mi się, że zacznę naszą rozmowę od tego, że powtórzę, że odradza się koncepcja Mitteleuropy, albo jak inni o niej mówią, że powstaje Czwarta Rzesza, niezbyt może zresztą mądrze. Jednocześnie jak się czyta tą umowę koalicyjną, to ma się takie wrażenie, że Niemcom się wydaje, że mają misję historyczną do spełnienia w świecie i w Europie. Mają takie przekonanie, że obłęd, ja nazywam to obłędem, nazywany zielonym ładem, ma sens. Podobnie jak kontynuacja multikulti i właściwie takie otwarte odejście od chrześcijańskich zasad społecznych. Mówię o tej sferze obyczajowej, które są fundamentem Europy. I pozwolę sobie na taką tezę, że Niemcy świadomie bądź nieświadomie realizują plan zniszczenia Europy, nazywając to postępem. I problem jest w tym, że jedynie część politycznych elit to nieco rozumie.
Ja się nie obrażam na określenie Czwarta Rzesza, bo to jest określenie historyczne. Pierwsza Rzesza to była ta Rzesza Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego od Tona i później. Druga Bismarckowska i zjednoczenie Niemiec i pierwsza doktryna Weltpolitik, doktryna cesarza Wilhelma, prowadzenia polityki światowej. Później była Trzecia Rzesza Adolfa Hitlera. Republiki Federalnej do tej pory nie nazywano Czwartą Rzeszą, ale spójrzmy na nową doktrynę lewicy. To jest nowa i pierwsza doktryna lewicy w dziejach Niemiec. To jest doktryna nawiązująca właśnie do tej wilhelmińskiej Weltpolitik, bo też kanclerz Scholz i umowa koalicyjna zawiera takie określenia, że Niemcy chcą wziąć odpowiedzialność za Europę i za świat.
Tak.
A to już jest powrót w pewien sposób, a nawet dużo więcej niż Weltpolitik, która zakładała budowę systemu kolonialnego drugiej Rzeszy Niemieckiej.
No dzisiaj kolonializm nieco inaczej wygląda.
No bardzo mocno inaczej wygląda, ale Niemcy opanowali te mechanizmy
po mistrzowsku
i oni tutaj oczywiście od bardzo dawna nawiązują do koncepcji Middle Europa, czyli koncepcji dominacji Niemiec w przestrzeni środkowoeuropejskiej.
Panie Adamie,
jest długi
się
i Niemcom, nie na tą rozmowę.
Będziemy się przyglądać Niemcom, szczególnie w kontekście reakcji polskiego rządu na politykę niemiecką. Czy rząd polski będzie próbował się opierać tej niemieckiej dominacji?
Czy będzie miał konfliktowych między Polską a Niemcami?
Warto jest pamiętać, że to jest największy nasz handlowy partner. Bez Niemiec polska gospodarka po prostu leży i tutaj jest...
A Grupa Wyszehradzka jest największym partnerem dla Niemiec i bez Grupy Wyszehradzkiej Niemcy leżą w tym...
I tu mamy coś do powiedzenia w tej sprawie, oby jak najmądrzej. Dziękujemy państwu za uwagę, dziękuję panu, panie Adamie.
Dziękuję uprzejmie.
Życzymy państwu miłych przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Będziemy się tego trzymać.
Do usłyszenia i akcentujemy pochodzenie tych świąt. To są święta Bożego Narodzenia.
Chciałem powiedzieć, zostańcie państwo z Bogiem, ale to jeszcze nie ta pora. Żegnamy się z państwem, do następnego razu zapraszamy.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.